Współczesna nauka o relacjach ludzko-zwierzęcych dawno porzuciła paradygmat sentymentalnego powrotu do natury. Obecnie operuje w znacznie twardszym polu pojęciowym. Spotykają się tu ekologia behawioralna badająca ewolucyjne podstawy zachowań oraz kryminalistyka środowiskowa, czyli dziedzina śledząca przestępstwa przeciwko przyrodzie. Dołączają do nich ekonomia kosztów zewnętrznych, antropologia konfliktu i filozofia odpowiedzialności. To przesunięcie perspektywy jest doniosłe. Pytanie o tak zwaną kłopotliwą faunę wymaga nowego słownika. Kiedy niedźwiedź, ten futrzasty oportunista kaloryczny, włamuje się do domu, a mewa, niczym bezlitosny audytor, plądruje przestrzeń publiczną, kończy się czas na infantylne bajki. Równie jałowa staje się formuła miejskiego humanitaryzmu, który kocha naturę tylko wtedy, gdy ta nie narusza naszej własności i świętego komfortu. Dzisiejsza refleksja naukowa z chłodnym dystansem uznaje, że tak zwane konflikty na linii człowiek-zwierzę są w istocie konfliktami czysto społecznymi. To spory między ludźmi o to, czym w ogóle jest zwierzę, jaką ma wartość i kto ponosi koszty jego obecności. Rozstrzygamy w nich również, jakie formy przemocy państwo uznaje za dopuszczalne w imię utrzymania porządku. Natura nie tyle łamie nasze starannie spisane prawa, ile raczej brutalnie rozsadza iluzję, że prawo ludzkie stanowi ontologiczne centrum wszechświata. To my zbyt często łamiemy granice zdrowego rozsądku, a nie zwierzęta granice prawa. Współczesne prace z zakresu Human-Wildlife Interaction mocno podkreślają ten zwrot. Negatywne interakcje przestały być traktowane wyłącznie jako izolowane zdarzenia biologiczne, stając się zdarzeniami aksjologicznymi i dystrybucyjnymi. Rozstrzygają wszak o tym, czyje ryzyko jesteśmy w stanie tolerować i czyje życie uznamy za cenne. Konflikt z dziką przyrodą rzadko bywa buntem natury przeciwko cywilizacji. Jest zazwyczaj rachunkiem wystawionym człowiekowi przez jego własną pychę organizacyjną. Człowiek tworzy krajobrazy pełne antropogenicznych subsydiów, a więc sztucznie dostępnych zasobów pokarmowych. Następnie zaś udaje wielkie zdumienie, że dzikie zwierzęta zaczynają z tych darmowych stołówek skwapliwie korzystać. Z premedytacją fragmentujemy naturalne siedliska, bezrefleksyjnie zabudowujemy korytarze migracyjne i po cichu tolerujemy nieintencjonalne dokarmianie. Składujemy odpady w sposób przyciągający oportunistów i rozwijamy inwazyjną turystykę w obszarach wrażliwych. A po tym wszystkim stajemy w pozie ofiary i zadajemy naiwne pytanie, dlaczego zwierzęta utraciły wobec nas respekt? Zwierzę wcale nie utraciło respektu. Po prostu nauczyło się bezbłędnie czytać nową strukturę bodźców i nagród. W tym newralgicznym miejscu absolutnie niezbędne staje się pojęcie habituacji, które musimy zdefiniować z chirurgiczną precyzją. Habituacja, czyli proces uczenia się polegający na stopniowym zanikaniu reakcji obronnej na powtarzający się bodziec, nie jest żadnym romantycznym oswojeniem. Bodziec ten przestaje wywoływać ucieczkę, ponieważ nie niesie już ze sobą realnego kosztu, albo wręcz przeciwnie, zaczyna być kojarzony z zyskiem. W krajobrazach silnie przekształconych przez człowieka, ten mechanizm prowadzi do powstania niebezpiecznej hybrydy behawioralnej. Zwierzęta tracą naturalny strach przed człowiekiem, ale w żadnym wypadku nie tracą swojego ewolucyjnego oportunizmu. Nadal pozostają na wskroś dzikie. Las bez ryzyka jest dekoracją, a niedźwiedź bez sprawczości staje się zaledwie pluszową maskotką. To właśnie ten utajony potencjał czyni habituację zjawiskiem tak zwodniczym. Biologicznie jest to bardzo często zaledwie faza bezpośrednio poprzedzająca krwawą eskalację konfliktu. Tu właśnie na scenę wkracza kryminalistyka dzikiej przyrody. Gdy sprawcą napaści bywa zwierzę, pojawia się intelektualnie bezlitosna konieczność zbudowania rygorystycznego reżimu dowodowego. Nie jest to bynajmniej kaprys proceduralny, lecz absolutne minimum praworządności w świecie, w którym człowiek uzurpuje sobie rolę sędziego wobec istot niezdolnych do obrony. Zwierzęta nie łamią prawa. To człowiek zbyt często łamie granice własnej odpowiedzialności, każąc na oślep najbliższego drapieżnika jako kozła ofiarnego społecznego lęku. Prawdziwa nowoczesność zaczyna się dokładnie tam, gdzie kończy się atawistyczna potrzeba natychmiastowego linczu na faunie. Instytucjonalną kondensacją tego zwrotu jest program WHART, czyli specjalistyczne szkolenie z zakresu reagowania na ataki dzikich zwierząt na ludzi. WHART nie jest prymitywnym szkoleniem z szybkiego odstrzału, lecz zaawansowanym kursem z odpowiedzialności dowodowej, bezpieczeństwa interwencji i profesjonalnej rekonstrukcji kryminalistycznej. Gdy konflikt na linii człowiek-zwierzę osiąga próg kryminalistyczny, intuicje doświadczonego myśliwego przestają wystarczać. niezbędne stają się protokoły porównywalne z dochodzeniami po zabójstwie. Dygresja jest w tym miejscu absolutnie konieczna. Wyobraźmy sobie współczesne miasto, które z niewytłumaczalnym uporem zbudowało wokół siebie tysiące małych plastikowych ołtarzy dla chaosu. Każdy źle zamknięty pojemnik na odpady stanowi nabożeństwo ku czci własnego narcyzmu. Kto nie panuje nad własnym odpadem, tam prędzej czy później odpady zaczną panować nad wspólnotą. Natura nie reaguje na nasze oburzenie. Natura reaguje na układ bodźców. Przypadek niedźwiedzi ze szczególną ostrością obnaża bezlitosną ekonomię tego procesu. Niedźwiedź nie jest metafizycznym zbrodniarzem. Jest po prostu racjonalnym oportunistą w czysto biologicznym sensie. Tam, gdzie występują skoncentrowane zasoby energetyczne, zachowanie żerowiskowe nieuchronnie przesuwa się ku człowiekowi. To kanadyjskie ujęcie należy uznać za wzorcowe, ponieważ przenosi punkt ciężkości z demonizacji zwierzęcia na odpowiedzialność samej wspólnoty. Mieszkańcy nowoczesnych społeczeństw nader często domagają się podwójnego luksusu. Chcą bliskości dzikiej natury jako prestiżowego waloru, a jednocześnie żądają całkowitego bezpieczeństwa od jej konsekwencji. To żądanie jest ontologicznie sprzeczne. Kto chce jednego i drugiego naraz, ten żąda baśni, a nie racjonalnej polityki publicznej. Taka analityczna rygorystyczność wprowadza do relacji ze zwierzęciem element tego, co prawo karne uważa za fundament nowoczesności. Mowa tu o zasadzie, że sankcja musi być zawsze poprzedzona bezspornym ustaleniem sprawstwa. Uczą ich pokory epistemicznej, przy czym ta właśnie cecha jest deficytowym dobrem w zarządzaniu konfliktem środowiskowym. Słonie odsłaniają brutalną polityczną geografię wielogatunkowego konfliktu. Zjawiają się w ludzkiej przestrzeni, ponieważ człowiek przepisał krajobraz na nowo, bezlitośnie fragmentując naturalne siedliska. Najnowsze propozycje badaczy obejmują zaawansowane rozwiązania telemetryczne, systemy wczesnej komunikacji ostrzegawczej oraz podejście adaptacyjne. To niezwykle istotny zwrot bowiem dowodzi, iż nauka przestała zadowalać się samą diagnozą i zaczęła na poważnie projektować architekturę współistnienia. Jeszcze dalej idą propozycje wykorzystania gene drives, czyli inżynierii genetycznej wymuszającej dziedziczenie konkretnej cechy w całej populacji. Wkraczamy tutaj w obszar, gdzie każde zdanie wymaga chirurgicznej ostrożności. Biotechnologia może uczynić eksterminację bardziej elegancką semantycznie, lecz nie staje się przez to automatycznie prawomocna moralnie. Bezkrwawość bywa czasem tylko wygodną kosmetyką dominacji. Jeżeli ingerujemy w dziedziczną architekturę populacji, by doprowadzić ją do zaniku, wchodzimy na zupełnie nowy poziom odpowiedzialności. Wtedy już nie reagujemy na zachowanie, my po prostu projektujemy nieobecność. Przyszłość polityki środowiskowej nie rozstrzygnie się w starciu między sentymentalną ochroną a technokratyczną kontrolą, lecz między dwoma modelami rozumu publicznego. Pierwszy z nich będzie uparcie reagował po fakcie, poszukiwał kozła ofiarnego i zamieniał pojedyncze zwierzę w ekran dla zbiorowej frustracji. Drugi model postawi na żmudne projektowanie przestrzeni, redukcję atraktantów, edukację oraz rygorystyczne procedury dowodowe. Będzie to wymagało akceptacji faktu, że życie w świecie ożywionym nigdy nie daje gwarancji absolutnego bezpieczeństwa. Czy jesteśmy w stanie wyjść poza narcystyczną fantazję, w której każde zwierzę jest spiskowcem knującym przeciwko naszemu spokojowi? Prawdziwym wyzwaniem nie jest ujarzmienie natury, lecz opanowanie własnego chaosu, który nieustannie zaprasza dzikość do naszych domów. Czy staniemy się wreszcie odpowiedzialnymi gospodarzami, czy pozostaniemy jedynie dziećmi, które płaczą, gdy natura bezlitośnie odbiera to, co same jej podsunęły?